W drodze do zdrowia to przystępny informator zdrowotny dla każdego pacjenta. W drodze do zdrowia. W Radiu Via pomagamy na zdrowotnym zakręcie.
Czy zastanawiali się kiedyś Państwo nad tym, skąd wiemy, że dany lek, preparat czy procedura medyczna są nie tylko skuteczne, ale także bezpieczne? Odpowiedzią na to pytanie są badania kliniczne, które przeprowadza się na ludziach. Oczywiście, jeśli się na nie zgodzą. Dzisiaj w audycji W drodze do zdrowia rozmawiamy o potrzebie prowadzenia badań klinicznych i o tym, kto może brać w nich udział. Przed mikrofonem Jacek Kloc, kłaniam się nisko. Zaczynamy!
W drodze do zdrowia. Pomagamy na zdrowotnym zakręcie.
A moim i Państwa gościem jest Marlena Krawczyk-Suszek, pełnomocnik rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania do spraw rozwoju Kolegium Medycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Na początek chciałbym zapytać, czym tak naprawdę są badania kliniczne i na czym polegają?
Badania kliniczne to złożony proces badań medycznych z udziałem zarówno osób zdrowych, jak i osób chorych już w tych późniejszych fazach prowadzenia badania. Oczywiście badanie kliniczne jest prowadzone wieloetapowo. Pierwszym etapem i tak w zasadzie fazą przedkliniczną to jest etap, gdzie my analizujemy cząsteczkę, substancję czynną w laboratoriach. Wówczas wykonujemy różne testy i tutaj wykonywane są testy farmakokinetyczne, farmakodynamiczne, aby ocenić, jak zmienia się stężenie leku, jak on jest wchłaniany, ten lek, jak jest wydalany, jak długo jak gdyby wydalanie tego leku z organizmu następuje. I oczywiście po pozytywnych testach tej cząsteczki jest ona dopuszczana do zastosowania w leku. I stąd też od tego momentu rozpoczynamy już te fazy właściwe badań klinicznych, czyli badania fazy od 1 do 4, gdzie już uczestniczą w tych fazach ludzie.
I gdzie sprawdza się tą skuteczność, no i oczywiście bezpieczeństwo danej substancji, która ma być lekiem. Ale czy zawsze na starcie takiego badania jest jakaś substancja, jakiś lek?
Tak, dokładnie. Potrzeba tak naprawdę. Potrzeba zawsze matką wynalazku, więc potrzeba na przykład nowej substancji, którą mielibyśmy zastosować w leczeniu pacjentów, bądź też na przykład nowa generacja leku, tak? Bo mamy leki, które istnieją, funkcjonują, ale potrzebujemy leków bardziej bezpieczniejszych i właśnie ta nowa generacja leków powoduje, że są one dla nas bardziej bezpieczne. Sięgając do historii badań klinicznych, tak naprawdę musimy pamiętać o rynku farmaceutycznym, bo to on jest tutaj pierwszym takim prekursorem. Chcemy nowe standardy, nowe procedury, chcemy nowy lek i to jest potrzeba, którą musimy wykorzystać. Tak naprawdę współcześnie obowiązujące regulacje prawne, które są w badaniach klinicznych i wszystkie jakby są przestrzegane w badaniach klinicznych, to jest dorobek ostatnich 100 lat. Teraz bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu. Mamy bardzo dużo regulacji prawnych dotyczących właśnie prowadzenia terapii, prowadzenia licznych procedur medycznych u pacjentów, zachowania, poszanowania ich godności, praw. Więc całe to spektrum wszystkich wartości, które powinniśmy zachować, prowadząc takie badania kliniczne, zapewniają wszystkie regulacje prawne. Jest ich tak naprawdę bardzo wiele, bo mówimy tutaj o good clinical practice, czyli dobrych zasadach praktyki klinicznej. Mówimy tutaj o procedurach, mówimy tutaj o prawie, mówimy tutaj o deklaracji helsińskiej, o traktacie norymberskim, mówimy tutaj o Agencji Badań Medycznych, mówimy tutaj też o komisjach bioetycznych, które tak naprawdę dopuszczają i wypowiadają się i dają opinię na temat badania klinicznego. Także tak naprawdę tych elementów, które zabezpieczają pacjenta, jest bardzo, bardzo wiele.
No i dzięki temu pacjent idąc do apteki może mieć pewność, że to, co tam kupi, będzie dla niego bezpieczne.
Tak. My, kupując lek, mamy coś takiego jak ulotka w naszym leku. I w tej ulotce zwykle Państwo, otwierając lek, wyczytują, jaka tam jest substancja czynna, jak ona działa, jaki ma wpływ na organizm, w jaki sposób wpływa na tą chorobę zwykle, do której jak gdyby jest przeznaczony, ale także mamy tam skutki uboczne.
Opisane bardzo dokładnie.
Tak, opisane bardzo dokładnie. I to jest nic innego jak właśnie badanie kliniczne, czyli to są wszystkie skutki, które można odczuwać po przyjęciu leku. My dlatego robimy te badania kliniczne na setkach tysięcy ludzi tak naprawdę w ostatnich fazach, żeby mieć pewność, że jesteśmy w stanie wychwycić wszystkie skutki uboczne.
No a jeszcze wiek temu, przed erą badań klinicznych, takiej pewności pacjent ówczesny nie mógł mieć. I ten temat będziemy, drodzy Państwo, rozwijali po krótkiej przerwie, na którą teraz serdecznie zapraszam. Do usłyszenia za chwilę.
W drodze do zdrowia. Pomagamy na zdrowotnym zakręcie.
Trwa audycja W drodze do zdrowia. Przed mikrofonem Jacek Kloc, a moim i Państwa gościem jest Marlena Krawczyk-Suszek, pełnomocnik rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania do spraw rozwoju Kolegium Medycznego. Rozmawiamy dzisiaj o badaniach klinicznych. Ja w poprzedniej części audycji pytałem o historię tych badań. Doszliśmy do takiego konsensusu, że nowożytna historia badań klinicznych ma około 100 lat. Ale wiemy, bo rozmawialiśmy już na ten temat, że zaczęło się to dużo wcześniej. Jakby myślenie o bezpieczeństwie leków zaczęło się dużo wcześniej. Czy to prawda?
Prawda. W medycynie bardzo wiele elementów, nie tylko badań klinicznych, ale także i samej stricte medycyny, odnajdujemy właśnie w czasach starożytnych, przed naszą erą i już też naszej ery. Tak jak powiedzieliśmy, 100 ostatnich lat to jest postęp w prowadzeniu badań klinicznych, bo tak naprawdę w wieku na przykład XVIII, nie wiedzieliśmy nic o skuteczności i tak naprawdę bezpieczeństwie naszego leku, ze względu na to, że skład tych leków był wątpliwy. Mogliśmy je kupić w aptece, no i tutaj miejmy nadzieję, że aptekarz odmierzył odpowiednią ilość substancji, ale mogliśmy je kupić na pokazach medycznych, mogliśmy je kupić na targach, no i tutaj już to bezpieczeństwo, zawartość substancji w leku mogła być rzeczywiście wątpliwa. A patrząc już tak bardzo odlegle, już próby oceny skuteczności bezpieczeństwa roślinnych leków miały miejsce kilka tysięcy lat temu, opisane w księdze na przykład Ezechiela. W 1020 roku już naszej ery perski lekarz Avicenna ustanowił 7 zasad eksperymentalnego stosowania badania leków, zapisując je chociażby w kanonie medycyny. W 1849 roku Thomas Graham przeprowadził eksperyment badawczy, aby zbadać wpływ na przykład ekstraktu z wilczej jagody na zapobieganie szkarlatynie. Natomiast pierwsze nowoczesne badanie kliniczne, w którym porównano w sposób zaślepiony działanie promieni słonecznych versus podanie penicyliny u osób cierpiących na gruźlicę, miało miejsce w 1948 roku.
Można powiedzieć, że tak na co dzień nie zastanawiamy się nad bezpieczeństwem leków, które kupujemy w aptekach, a kiedyś pacjenci, klienci tych, powiedzmy, farmaceutów, którzy podówczas sprzedawali swoje wyroby, musieli wykazywać się dużym kredytem zaufania wobec tych ludzi. No bo, tak jak pani powiedziała, nie było tych regulacji, nie było też pewności.
Teraz, jeżeli dostajemy od lekarza na przykład receptę na lek robiony, to oczywiście idziemy do apteki i ten lek jest dla nas przygotowywany. Natomiast odmierzanie jest zupełnie inne w czasach nowożytnych teraz, a w porównaniu do, powiedzmy, 100 lat temu, prawda? Wtedy nie była tylko waga apteczna, która w jakiś sposób była miarodajna, natomiast teraz mamy bardziej systematyczne, bardziej dokładne procedury do pomiaru leku, więc teraz już jest to dla nas rzeczywiście bardziej bezpieczniejsze, no i my możemy czuć się bezpieczni jako pacjenci.
No dobrze, czyli mamy ustalony cel badań klinicznych, którym jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom przyjmującym dany lek. Pośrednim celem jest też sprawdzenie skuteczności leku, no bo to też jest ważne, żebyśmy nie przyjmowali placebo i nie płacili za nie. Ale najciekawszym i chyba takim najbardziej elektryzującym aspektem badań klinicznych jest fakt, że przeprowadzane są one na ludziach. Na ulotce leku mamy wypisane skutki uboczne i tam jest, że jedna osoba na 100 miała taki, a taki skutek uboczny, jedna na 1000 taki, a taki. To są wszystko ludzie. Zadam w takim razie pytanie, kto może brać udział w takich badaniach klinicznych, jakie procedury tutaj obowiązują i jak dba się o bezpieczeństwo tych osób, które w badaniach klinicznych kosztują, próbują nowych leków?
badaniach klinicznych może wziąć udział tak naprawdę każdy, ale pamiętajmy, że celem badań klinicznych jest wprowadzenie nowego leku w leczenie danej jednostki chorobowej, więc mamy odpowiedź na to, że musi być osoba, która ma daną jednostkę chorobową. I o tym mówimy już w dalszych fazach badań klinicznych. Są kryteria włączenia do badania klinicznego, które właśnie obejmują chociażby jednostkę, parametry, czy to będzie analiza krwi, czy to będą inne aspekty zdrowotne danego pacjenta. Te kryteria włączające pacjenta do badania są bezwzględne, więc jakby musi pacjent spełnić te kryteria, żeby wejść do badania klinicznego. I to oczywiście weryfikuje lekarz, bo głównym badaczem w badaniu klinicznym jest lekarz. Zwykle jest to specjalista o wysokich kwalifikacjach, specjalista, absolutny specjalista w swojej dziedzinie i oczywiście prowadzi, czyli jest głównym badaczem danego badania klinicznego, czyli właśnie podaży leku dla danej grupy pacjentów. Najpierw pacjent jest weryfikowany przez tego lekarza, po wstępnej ocenie stanu zdrowia jest jakby zapraszany, może to nie jest dobre słowo, zapraszany, ale pacjentowi jest przedstawiane badanie kliniczne i pacjent wyraża dobrowolną, świadomą zgodę na udział w badaniu klinicznym. Bez tej zgody nie ma możliwości o rozpoczęciu żadnych procedur, nawet pobrania krwi. W momencie, kiedy pacjent wyraża taką zgodę, dopiero wtedy możemy rozpocząć pewne procedury u pacjenta i oczywiście ocenić, jakie ma parametry. Być może na tym kolejnym etapie wydarzy się coś, co go zdyskwalifikuje do udziału w badaniu. Natomiast pacjent na początku musi tą świadomą zgodę wyrazić. W samym badaniu, kiedy już pacjent jest w badaniu klinicznym, mamy taki dokument, który się nazywa protokołem badań klinicznych i wszystkie procedury, które są prowadzone u pacjenta, są prowadzone zgodnie z tym protokołem. Protokół i cała dokumentacja przed rozpoczęciem badania trafia do komisji bioetycznych. Tak naprawdę komisje bioetyczne weryfikują poprawność tego badania. Mamy także prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, który będzie odpowiedzialny też za wydawanie pozwoleń na prowadzenie badań klinicznych. Więc przed rozpoczęciem badania klinicznego cała dokumentacja, która jest związana z badaniem klinicznym, cały opis badania klinicznego, wszystko to, co się będzie działo z pacjentem podczas badania klinicznego, jest weryfikowane przez specjalistów właśnie tych jednostek.
I tutaj, drodzy Państwo, stawiamy przecinek w rozmowie na temat badań klinicznych. Wracamy po krótkiej przerwie, po której będziemy mówili o już takim szczegółowym przebiegu takich badań, no i o przyszłości badań klinicznych, bo one też są pewnym lewarem, który sprawia, że medycyna się rozwija. Wracamy po krótkiej przerwie.
W drodze do zdrowia. Pomagamy na zdrowotnym zakręcie.
Trwa audycja W drodze do zdrowia. Przed mikrofonem Jacek Kloc, a moim i Państwa gościem jest Marlena Krawczyk-Suszek, pełnomocnik rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania do spraw rozwoju Kolegium Medycznego. Rozmawiamy dzisiaj o badaniach klinicznych i w tym kontekście mówiliśmy już, że pacjent, który bierze udział w takim badaniu klinicznym, musi być ochotnikiem. Padło takie sformułowanie jak świadoma zgoda. Jak to wygląda? Jak się przekonuje takiego pacjenta, żeby wziął udział w tym badaniu? No i czy na przykład on może liczyć na jakieś wynagrodzenie?
Pacjenta się nie przekonuje, żeby brał udział w badaniu klinicznym. Pacjent musi sam świadomie wyrazić na to zgodę. I oczywiście, tak jak wspomniałam, świadoma zgoda pacjenta to jest dokument, w którym jest dokładnie opisane, na czym polega badanie, jaki jest cel tego badania, jakie będą przeprowadzane procedury, żeby ten pacjent był świadomy, czy będzie miał pobieraną krew, czy będą inne na przykład badania diagnostyczne wykonywane, jak często one będą wykonywane. Cała świadoma zgoda pacjenta na udział w badaniu powinna być pisana językiem prostym, zrozumiałym. To nie ma być język medyczny, niezrozumiały dla pacjenta. Jeżeli czegoś nie rozumie w tym dokumencie, to zwykle ten dokument podpisuje się przy udziale głównego badacza, czyli lekarza, i wtedy pacjent ma prawo zadać pytania, dopytać o wszystko tak naprawdę, co jest dla niego niejasne w tej zgodzie. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że pacjent, podpisując tą zgodę, tak jak powiedziałam, musi być świadomy, w czym będzie brał udział, czego to dotyczy i jakby musi też się wiązać to z różnymi konsekwencjami, tak? Bycia w badaniu klinicznym. Co to znaczy? Na przykład w trakcie badania klinicznego i przyjmowania leku pacjent jest uczestnikiem wypadku i istnieje konieczność przeprowadzenia procedury medycznej. Na przykład złamanie otwarte kończyny. Musi zostać przeprowadzona operacja. I wtedy lekarz prowadzący musi uzyskać informację od pacjenta, że jest w badaniu klinicznym i musi wejść w kontakt z głównym badaczem, który prowadzi to badanie kliniczne, bo musi wiedzieć, jakie leki pacjent przyjmuje, prawda? Czy nie będzie jakiejś niepożądanej...
A to są, trzeba dodać, leki spoza rejestru, więc tak. nie ma takiej prostej metody, żeby przekazać te informacje. Tak naprawdę, jak wygląda terapia pacjenta, który musi innej procedurze medycznej być poddany.
Tak, więc tutaj ten pacjent, osoba, która bierze udział w badaniu, musi mieć ciągle świadomość tego, że jest w tym badaniu i takie sytuacje, takie zdarzenia są bardzo ważne.
No właśnie, bezpieczeństwo pacjenta, który jest w badaniu klinicznym. Kto o nie dba i czy to w ogóle jest bezpieczne testować na sobie leki, których jeszcze nie ma w obrocie?
Bezpieczeństwo w badaniach klinicznych, tak jak wspomniałam, jest zabezpieczone przez normy prawne, przez kwestie etyczne, przez zasady dobrej praktyki klinicznej, czyli good clinical practice. Deklaracja helsińska mówi nam tutaj o prawach pacjenta, więc wszystkie te normy i zasady są zawarte w opisie procedur i w wykonywaniu tych procedur, czyli poszanowanie prawa pacjenta, to co znamy jakby z codziennej praktyki, jeżeli korzystamy z procedur medycznych, które oferuje nam nasz system ochrony zdrowia. Natomiast przyjmowanie nowych leków, owszem, to jest pewne ryzyko. Natomiast no pamiętajmy, że to nie jest lek, który jest nam podany, bo wczoraj ktoś go wynalazł i dzisiaj na nas testuje. To są leki, które przeszły fazę laboratoryjną, to są leki sprawdzone. Później w pierwszej fazie przyjmują osoby zdrowe w bardzo niewielkiej ilości, to jest czasami 10 osób, czasami 5, do tego, żeby sprawdzić, jaki jest efekt na ludziach, bo wiemy o tym, że w laboratorium to jest jakby tylko ocena taka właśnie fizykochemiczna środka. Natomiast w kontakcie i w reakcji z organizmem oczywiście mogą zdarzyć się tak naprawdę różne rzeczy.
No, skutki uboczne, o których czytamy na ulotkach leków.
Tak, dopiero w późniejszych fazach tak naprawdę ta grupa docelowa jest zwiększana. Wchodzimy tutaj już w grupę pacjentów z daną jednostką chorobową. Więc uważam, że naprawdę to bezpieczeństwo jest i jakość tego bezpieczeństwa jest naprawdę zachowana w badaniach klinicznych. No i przede wszystkim my mamy szansę na leczenie, na które inni szansy na przykład nie mają, tak?
W jaki sposób nowe technologie, takie jak na przykład sztuczna inteligencja, mogą zmienić badania kliniczne? Bo to jest coś, o czym bardzo dużo się mówi ostatnio. Wykorzystywanie najnowszych zdobyczy technologicznych do tego, żeby pchać medycynę do przodu.
Badania kliniczne są często długotrwałe, bo chyba o tym nie powiedzieliśmy, że one mogą trwać 10 lat, one mogą trwać 15 lat. Więc są długotrwałe. Jeżeli są długotrwałe, to oczywiście są bardzo drogie. I zwykle producent, który będzie jakby płacił za to badanie kliniczne, no będzie na pewno bardziej usatysfakcjonowany, kiedy na przykład przerwiemy go, bo nie będziemy widzieć efektów tego badania. Bo musimy tutaj powiedzieć, że nie każde badanie kliniczne kończy się sukcesem. Czasami okazuje się, że na pierwszych fazach badania klinicznego, że tak naprawdę ta skuteczność jest albo niewielka, albo zupełnie jej nie ma. Więc jakby nie ma większej przesłanki do tego, żeby prowadzić to badanie kliniczne dalej. I dlatego firmy farmaceutyczne, generalnie sponsorzy, upatrują takiej nadziei w sztucznej inteligencji do tego, że będzie mogła przeanalizować i czasami podpowiedzieć wcześniej, jakie będą efekty tej terapii. Czyli chcemy po prostu zoptymalizować te badania kliniczne, dlatego ta sztuczna inteligencja coraz mocniej wchodzi w ten obszar badań klinicznych i medycyny szeroko pojętej. Warto na koniec dodać, że na całym świecie przeprowadza się mnóstwo badań klinicznych. W Polsce w tej chwili jest zarejestrowanych około 17 tysięcy. W badaniach klinicznych pracuje bardzo wielu specjalistów, od lekarzy po pielęgniarki i inny personel, który zarządza badaniem klinicznym. Do tego potrzeba jest wysoko wykwalifikowanych osób, których trzeba wykształcić. Na uczelniach, między innymi takich jak w SIS, powstają takie kierunki jak na przykład biomedycyna, które realizują właśnie te potrzeby.
I tym akcentem, drodzy Państwo, kończymy naszą dzisiejszą rozmowę o badaniach klinicznych. Przypominam, że moim i Państwa gościem była Marlena Krawczyk-Suszek, pełnomocnik rektora Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania do spraw rozwoju Kolegium Medycznego. Bardzo dziękuję za Pani czas i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A Państwu dziękuję za uwagę, życzę udanego dnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
W drodze do zdrowia. W Radiu Via pomagamy na zdrowotnym zakręcie.